O północy rozpoczęły się tymczasowe kontrole pojazdów na granicy z Niemcami i Litwą. Posłuchajcie, jak przygotować się na możliwe utrudnienia. Najpóźniej do 15 lipca poznamy szczegóły dotyczące rekonstrukcji Rady Ministrów. Mamy komentarze polityków w tej sprawie. Później ciąg dalszy wakacyjnych podróży i różnice w przepisach drogowych w Polsce i Czechach. Zatankuj auto, przygotuj dokumenty, zabierz wodę i prowiant. Patrz na znaki, bo mogą pojawiać się objazdy. Zalecają to dolnośląskie służby w związku z trwającymi od północy kontrolami na granicy. Przypominamy, rząd chce uszczelnić granicę z Litwą i Niemcami przy wjeździe do Polski poprzez prowadzenie wyrywkowych kontroli. Podlegać mają im przede wszystkim pojazdy podejrzane, mówi dolnośląska wojewoda Anna Żabska.
Tutaj także sugestia ze strony doświadczonych już samorządowców z pogranicza, żeby usprawnić ten przejazd przez granicę, żeby kierowcy, którzy jadą pojazdami, które mają zaciemnione szyby z tyłu, żeby opuszczać te szyby, wtedy też usprawni to pracę Straży Granicznej i przejazd przez taką granicę będzie po prostu sprawniejszy, nie będzie to generowało większych problemów.
Mimo wszystko trzeba spodziewać się korków. Warto zainstalować też aplikację RSO, Regionalny System Ostrzegania. Dzięki niej dostaniemy na bieżąco informacje o problemach na granicy. Tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą potrwają co najmniej do 5 sierpnia.
Aktualny obraz faktów.
Ponad 30 lotów nie wystartowało w niedzielę z Madery z powodu silnego wiatru. Wśród odwoływanych rejsów były loty do Gdańska, Warszawy i Katowic. Problemy na lotnisku w Funchal zaczęły się już w sobotę, jednak wtedy wszystkie połączenia do Polski odbyły się zgodnie z planem. Od 30 czerwca z powodu trudnych warunków pogodowych odwołano już ponad 100 lotów z tej wyspy. Szczegóły dotyczące rekonstrukcji Rady Ministrów poznamy najpóźniej 15 lipca, poinformował o tym rzecznik rządu Adam Szłapka. Donald Tusk zapowiedział mniejszą liczbę resortów, a co za tym idzie? Ministrów. Nikt nie może spać spokojnie, mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski z Lewicy.
Każdy z ministrów, każdy z wiceministrów, którzy są w tym rządzie i w każdym rządzie, musi mieć świadomość tego, że są oceniani przez premiera i są oceniani przez liderów poszczególnych partii koalicyjnych.
Do rządu powinien wejść Szymon Hołownia, podkreśla Ryszard Petru z Polski 2050.
Lepiej byłoby, gdyby marszałek Hołownia oddał stanowisko marszałka Włodzimierza Wieczorowicza temu zgodnie z umową i sam został wicepremierem.
Z kolei Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej zaznacza, że nie ma mowy o zmianach na stanowisku szefa rządu.
Dzisiaj Donald Tusk jest naprawdę jedyną osobą, która może spiąć tę całą koalicję.
Według informacji dziennikarzy RMF FM w tym tygodniu liderzy koalicji spotkają się po raz kolejny, aby zakończyć pracę nad rekonstrukcją rządu. W faktach towarzyszymy Wam w wyjazdach na wakacje, także tych zagranicznych. Kierowcom przypominamy, w innych krajach przepisy drogowe mogą różnić się od tych w Polsce. Tak jest na przykład w Czechach. Zasady u naszych południowych sąsiadów sprawdził dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
Czesi wychodzą z założenia przezorny, zawsze ubezpieczony, przynajmniej jeśli chodzi o drogi. Nasz bagażnik musi tam być dobrze zaopatrzony. Poza trójkątem ostrzegawczym mamy obowiązek mieć apteczkę, kamizelkę odblaskową, zapas koło lub zestaw naprawczy, a także, co ciekawe, komplet zapasowych żarówek. Większość czeskich autostrad jest płatna. Potrzebujemy elektronicznej winiety. Możemy ją kupić przez internet, ale też na przejściach granicznych i stacjach paliw. Mimo znanego zamiłowania naszych południowych sąsiadów do złocistych trunków, na czeskich drogach obowiązuje zasada zero tolerancji dla alkoholu. Przy badaniu alkomatem musi pojawić się na nim zero, również po przecinku. Już 0,3 promila mogą skutkować mandat w wysokości niemal 9 000 zł.
W kolejnych faktach będziemy mieli najważniejsze informacje dla wyjeżdżających do Francji. Sztuczna inteligencja ma pomóc w badaniach nad kontuzjami koszykarzy. W minionym sezonie najlepszej koszykarskiej ligi NBA aż 7 zawodników doznało zerwania ścięgna Achillesa. To jedna z najpaskudniejszych kontuzji w sporcie, mówi dr Michał Harasymczuk, ortopeda i lekarz kadry Polski w koszykówce. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
Za nami kolejny sezon najlepszej koszykarskiej ligi świata NBA, która w tym roku moglibyśmy tak chyba powiedzieć, obfitowała nie tylko w efektowne akcje, nie tylko w mistrzostwa, nie tylko w tytuły, nagrody indywidualne, ale też w to, czego zawodnicy chyba nie lubią najbardziej, czyli kontuzje. Jak się okazało, blisko 10 urazów ścięgna Achillesa, zerwanych ścięgien wśród zawodników, do tego zerwane więzadła kolanowe, inne problemy. No właśnie, zerwanie ścięgna Achillesa to jest jedno z takich najgorszych, byśmy mogli powiedzieć, urazów w koszykówce?
Najgorszych, no na pewno trudnych. Trudnych urazów dla każdego profesjonalnego sportowca. Jest to uraz, który no, w kilku przypadkach znamy w historii w NBA, kończył kariery. Kobe Bryant, chociażby świętej pamięci. Badania pokazują, że przy pozerwaniu Achillesa około 35-40% profesjonalnych sportowców nie wraca do sprawności, którą mieli przed urazem. 40% duży odsetek, więc no jest to określana jako bardzo trudna kontuzja, ale coraz lepiej potrafimy ją leczyć, coraz szybciej sportowcy wracają po tej kontuzji. No i na pewno no, trudno się ją leczy, ale wyniki mamy coraz lepsze, mimo stosowania różnych metod ortobiologii, które mogą wspomagać tą regenerację i gojenie się tego ścięgna.
Na czym ta kontuzja wygląda? Gdybyśmy mieli o tym powiedzieć, wytłumaczyć komuś, kto nie słyszał o niej, nie miał z nią styczności, a być może będziemy mogli też uchronić przed wakacjami właśnie przed różnego tego typu kontuzjami.
No, kontuzja polega na tym, że dochodzi do zerwania, mówi się, najsilniejszego ścięgna w naszym organizmie, czyli ścięgna Achillesa, które znajduje się w stopie. Na czym polega? Polega na tym, że przy zwykle no, dużym obciążeniu tego ścięgna, tej stopy, dochodzi do jego zerwania. Czyli zrywają się ścięgno jest jak taka taśma, która po prostu dochodzi do jej zerwania i przez to mamy bardzo, pacjenci to często określają jako taki czask, który się pojawia w momencie tego urazu. Zwykle przy błahej czynności, której by powiedzieli, że no, nigdy by się nie spowiedzieli, bo na przykład grają w koszykówkę tak codziennie czy co dwa dni, a schodząc z krawężnika poczuli nagle silny trzask, albo nawet zupełnie przy rozgrzewce, przy jakimś wyskoku pojawił się ból. Dochodzi do zmienienia, do deformacji łydki, czyli no widzimy, że ten mięsień jest inaczej ułożony, no i mamy ograniczenie zakresu ruchu, zgięcia podeszwowego, czyli jakbyśmy stopę opuszczali w dół, nie możemy takiego ruchu wykonać, za to odpowiada ścięgno Achillesa i na tym polega ta kontuzja.
W takim razie jak wygląda leczenie, kiedy już dochodzi do takich sytuacji, jak chyba ta najbardziej przykra, która spotkała Tyrese'a Haliburtona w ostatnim meczu finałów? Jak wygląda takie, powiedzielibyśmy chyba przeciętne, no ale w przypadku takiego sportowca trochę nieprzeciętne, ale leczenie właśnie takiej kontuzji?
No, leczenie zwykle, no jeśli mówimy tutaj teraz o sportowcach, no to leczymy to operacyjnie. Metody leczenia operacyjnego, no techniki powiedzmy są różne. Zwykle może to być otwarta naprawa tego ścięgna, czyli mamy dostęp do tego ścięgna i zszywamy go koniec do końca, czyli zerwane końce zszywamy. Zwykle dochodzi do tego uszkodzenia w tak zwanej strefie krytycznej. Strefa krytyczna to jest miejsce około 2 do 6 cm powyżej guza piętowego, gdzie to ukrwienie tego ścięgna jest słabsze i zwykle przez to, że jest tam słabsze, to ścięgno jest bardziej podatne na uszkodzenia. I tam zszywamy to ścięgno, zszywamy to nićmi. Można też wykonać taką tak zwaną przezskórne szycie. No, ma trochę lepszy efekt kosmetyczny, bo jednak blizna po tej operacji jest dosyć duża, co się wiąże też z często
często z utrudnionym gojeniem się tej blizny. Przy tej przezskórnej są mniejsze blizny, jest lepszy efekt kosmetyczny, może mniejsze ryzyko zakażenia, ale są inne też, powiedzmy, nazwijmy to zagrożenia, które się wiążą z tą operacją, jak na przykład uszkodzenie nerwu łydkowego. Nerw łydkowy to jest taki nerw, który odpowiada za czucie w obrębie bocznej stopy i tam może pacjent potem nie mieć czucia, czyli powiedzmy mniejsze zło, no bo nie mamy jakichś zaburzeń funkcjonalnych, ale no nie czujemy, że na przykład mamy buty za ciasne. Więc jest to zagrożenie, które też może wystąpić przy tej operacji. No więc zszywamy to ścięgno. Kiedy mamy zszyte ścięgno, na początek unieruchamiamy i potem zaczynamy stopniową rehabilitację, która zwykle trwa od, no tak powiedzmy książkowo, od 8 do 12 miesięcy i myślę, że u Halliburtona będzie też taka właśnie, no to jest ten okres, którego możemy się spodziewać, który będzie wracał do gry, aczkolwiek chyba, jeśli dobrze pamiętam, gdzieś były jakieś doniesienia, jakiś gracz, nie wiem czy to było NFL czy baseballa, wrócił po zerwaniu Achillesa gdzieś nawet po 4-5 miesiącach, bo już zbliżały się playoffy i walczyli, więc jest to też możliwe, no aczkolwiek, no mówię, książkowo jest to te 8-12 miesięcy.
Gdybyśmy mieli powiedzieć tak książkowo, z jakich przyczyn dochodzi, to jest przeważnie właśnie przeciążenie, czy też tak może mało fachowo, ale nazwalibyśmy nieszczęśliwy wypadek?
Nie, nieszczęśliwy wypadek, bo myślę, że wypadek to sugeruje, że coś mogliśmy czegoś uniknąć i coś mogło tutaj się nie wydarzyć. Tak wracając do tego, do NBA, no też tam chyba 7 czy rzeczywiście 8 było tych zerwań. Najwięcej w ogóle w historii chyba w tym sezonie było zerwań ścięgna Achillesa. I analizowałem sobie właśnie, no z czego to wynika, tak? Czy no dlaczego tak dużo w tym roku i jeszcze tak młodzi gracze. Nie wiem do końca, ile teraz Halliburton ma lat, no ale podejrzewam, że 20 parę lat. Zwykle dochodzi do tego urazu, no powiedzmy u osób 30, 40 i 50 lat, a nagle tak młode osoby jak Jason Tatum czy Halliburton. I nie jest to wypadek. Zwykle, no badania też pokazują, że 87% osób, do których dochodzi do zerwania Achillesa, miało wcześniej jakieś objawy związane z tym ścięgnem. Na przykład dolegliwości bólowe, czy jakieś sztywność tego ścięgna, czy jakiś ból po wysiłku. Coś się pojawiało z tym ścięgnem i tak dalej. I teraz pytasz, czy rzeczywiście było to przeciążenie. Tak, ale to było, powiedzmy, chroniczne, przewlekłe przeciążenie, czyli mówimy o czymś takim, co się nazywa tendinopatią, czyli że było to jest to suma i to jest jedna z teorii, no bo to są teorie na temat tego, w jaki sposób dochodzi do tego urazu, do teorii, że są to mikrourazy, które powodują częściowe uszkadzanie tego ścięgna, aż po prostu dochodzi do jego zerwania.
Tłumaczył naszemu reporterowi Beniaminowi i Kubejakowi Piłatowi ortopeda dr Michał Harasymczuk. To już wszystko w tym wydaniu. W Faktach słyszymy się punktualnie o 5:00.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.